Chciałbym przedstawić wam taki krótki film, urywek filmu. Jest to film o chrześcijaninie, który chciał pójść na wojnę, który poczuł, że musi iść na wojnę, ale nie chciał na tej wojnie zabijać, tylko chciał ratować ludzi. I powiedział, że nie weźmie broni do ręki, że będzie walczył o życie ludzi, będzie sanitariuszem. No i przez to bardzo dużo przeszedł trudnych doświadczeń, zamknęli go do więzienia, miał stanąć przed sądem, no i miał być skazany, wszystko wskazywało na to, że jednak mu się nie obejdzie bez więzienia. Ale tam fajnie się to rozwinęło. Polecam, jak ktoś nie oglądał filmu, to polecam. Jakbyś, Mateusz, mógł puścić ten fragment, który chciałbym wam dzisiaj przedstawić. Światło by się... A, dobra. To są takie dosyć drastyczne sceny, ale chciałem wam pokazać, że podobne rzeczy też my jako ludzie w duchowym życiu przeżywamy. Co robił ten chłopak? To był sanitariusz i oni weszli na pole bitwy z pewnością, że oni pokonają wszystkich, że dadzą radę. Dostali mocno podróbowani, zostali przez tych Chińczyków, no i wszyscy pouciekali. Widzieliście sceny, kiedy wszyscy już spokojnie w miarę siedzieli w tym obozie swoim, ale jeden człowiek został na górze i zapytał Boga, co on ma robić, że on nie wie, co ma robić. Widział, że wszyscy uciekają, wie dobrze, że tam ludzie na pewno są jacyś ranni, jeszcze tego nie słyszał, nie wiedział dokładnie, ale zastanawiał się, co ma zrobić. Pytał się Boga, co ma zrobić. I czekał na odpowiedź. Nie odpowiadał mu Bóg. Powiedział, że nie słyszy. Boże, nie słyszę. Co mam robić? Powiedz mi, co mam robić. I usłyszał krzyk. Usłyszał krzyk z tych kłębów dymów, z tego ognia, z tego miejsca, gdzie spadały bomby. Usłyszał krzyk pomocy. I on już wiedział, że to był krzyk Boga. Że on potrzebuje Jego właśnie tam, tego jednego człowieka. Jeden człowiek poszedł właśnie i wyratował mnóstwo ludzi, którzy byli ranni. To jest historia, jeżeli dobrze pamiętam, na faktach. I to obrazuje mi właśnie nasze życie jako chrześcijan. My jako chrześcijanie jesteśmy właśnie tak jak ten człowiek. Jesteśmy na polu bitwy. Codziennie, gdziekolwiek jesteśmy, toczy się wielka bitwa, w której wielu ludzi umiera i w której wielu ludzi jest rannych i potrzebuje pomocy. I widzicie, wszyscy pouciekali, tylko jeden człowiek został i czekał na odpowiedź od Boga. Pytał się, Boże, co ja mam zrobić? I niejednokrotnie jest tak u nas wśród chrześcijan, że tylko kilka osób czeka i pyta Boga, co mam zrobić. Tak naprawdę każdy, który tam był, widział, co trzeba zrobić, ale wszyscy pouciekali, bo się bali różnych przeciwności, bali się tego bombardowania, że im to też coś się stanie, ale ten człowiek stanął na wysokości zadania, stanął przed Bogiem i przeszedł wcześniej duże prześladowanie z tego względu i wiedział, że nie może wrócić. Wiedział, że musi zrobić to, do czego Bóg go powołuje. I kiedy jesteśmy w pracy, kiedy jesteśmy gdzieś tam w miejscu, gdzie mieszkamy, kiedy idziemy gdzieś na spacer, bardzo dużo ludzi leży gdzieś tam, tak spróbujcie sobie to wyobrazić oczami, jak to może wyglądać ten świat duchowy. Wielu ludzi leży poturbowanych, którzy nie mogą chodzić, a potrzebują pomocy, a my mamy możliwość pomóc. I wiecie, co ten chłopak zrobił? On po prostu... Później, kiedy poszedł na te pole bitwy, tam gdzie było bombardowanie, tam gdzie było naprawdę ciężko, podchodził, sprawdzał, kto potrzebuje pomocy. Podchodził do każdego, który tam potrzebował pomocy, kto go zawołał, podchodził i powiedział, zaraz ci pomogę, bądź cierpliwy, poczekaj, zaraz wrócę po ciebie. I brał tych ludzi i przytargał ich do miejsca, gdzie spuszczał ich na dół, a tam czekała na nich pomoc. Nie widział tych ludzi, którzy tam siedzieli na dole, ale wierzył, że jak ich spuści, to ktoś im pomoże. I Bóg od nas też od tego oczekuje, że nie musimy jakichś wielkich rzeczy robić. Wystarczy, że spojrzymy na osoby, które są wokół nas, na ich potrzeby, na to, co przeżywają, na te trudne rzeczy, a my mamy pomoc. My może nie potrafimy, nie jest w naszych kompetencjach pomóc, jakaś tam dokładniejsza pomoc, trudne jakieś tam są rzeczy, w których nie widzimy siebie za bardzo, ale to, co możemy zrobić, to złapać tę osobę i przywlec w miejsce, gdzie mogą, gdzie ktoś może pomóc, do lekarza, który może pomóc. I wiecie, gdyby ten, i chcę wam właśnie przeczytać werset pewien. Mateusza, 5 rozdział, 16 werset. Czytamy tak. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli dobre, wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I my jako chrześcijanie powinniśmy być właśnie światłem w tej ciemności. Ten człowiek był światłem w ciemności. Tam, gdzie była ciemność, gdzie była wojna, on był tam światłem i jedyną pomocą, którą mogli odzyskać. Albo mogli czekać i konać, czekać na śmierć w boleściach, albo mieli nadzieję właśnie, że przyjdzie ktoś i pomoże. Ale wyobraźcie sobie, jeżeli on by był po prostu tylko tym światłem, że wyobraźcie sobie, że on idzie, podchodzi do tych ludzi i mówi: słuchaj, będę dla ciebie światłem, pomocą, pomogę ci. Weź bandaż, owiń się tutaj i tam idź, tam jest miejsce, z którego ci zabiorą i ci pomogą. Niektórzy nie byli w stanie tego zrobić. On musiał wziąć i przywlec ich na tą skarpę i spuścić ich na dół. I Bóg wymaga od nas czegoś więcej. Nie tylko, żebyśmy byli światłością tam, gdzie jest ciemność, ale On wymaga od nas czegoś więcej. I kiedy odchodził, dał nam zadanie. I ten werset bardzo często gdzieś tam używałem. Mateusza 28, 19. I myślę, że też znacie go na pamięć. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzczące w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I zauważcie, czasowniki, jakie tutaj są używane, to są takie czasowniki rozkazujące. Idźcie, czyńcie, chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, uczcie, a oto ja jestem z wami, aż do skończenia świata. I ten właśnie chłopak to robił. On widział potrzebę i robił. Nie miał czasu, żeby gdzieś tam zacząć ich leczyć, albo widział, że jest tak wiele rzeczy do zrobienia. Po prostu wziął ich i przywlókł do miejsca, gdzie mu ktoś pomoże. I wiecie, i ja to, co mówię, to jest coś, co przeżywałem w ostatnim czasie. Miałem takie pragnienie właśnie. Widziałem, że dużo ludzi potrzebuje pomocy, ale pytam się, Boże, jak ja mogę im pomóc? Jak ja mogę pomóc osobom, z którymi przybywam na co dzień? Jak ja mogę, co mam zrobić? Pokaż mi, Boże, sytuację. Daj mi jakieś sytuacje, w których będę mógł powiedzieć ludziom o Tobie. O tym, że w Tobie mogą mieć ratunek. I wiecie, codziennie wysłuchiwałem różnych historii, w których ludzie naprawdę wylewali przede mną swoje problemy, swoje troski i po prostu wspierałem ich. No wiesz, musisz być cierpliwy, musisz wziąć się w garść, musisz być silny. Takie, wiecie, takie banalne, byle jakie rzeczy mówiłem. I kiedy to powiedziałem do Boga, żeby pokazał mi sytuację i dał mi możliwość mówić do ludzi, z którymi przebywam na co dzień, to poszedłem właśnie do pracy i w pracy jedna osoba mi się wyżala, druga osoba mi się wyżala i wiecie, i sobie myślę, a co mam do stracenia? No najwyżej mnie wyśmieją, najwyżej będę gdzieś tam na językach innych, ale trudno. I wiecie, i mam takiego kolegę, którego brat choruje na raka. On ma 13 lat i choruje na raka. Jest bardzo z nim ciężko i walczyłem naprawdę ze sobą, bo wiedziałem dobrze, co mu muszę powiedzieć. Wiedziałem dobrze, że muszę mu powiedzieć, że musi się modlić, że ja się będę modlił, ale no stchórzyłem, wiele razy stchórzyłem. I kiedy powiedziałem Bogu, co mam zrobić, otwórz mi oczy, co mam zrobić, to Bóg mnie zawstydził właśnie i pokazał mi tego człowieka, kiedy byłem z nim, i pokazał mi właśnie, jaki on ma problem, a co ja mogę zrobić. Mogę mu pokazać Boga i powiedziałem, słuchaj, a kiedy z nim próbowałem rozmawiać na temat Boga, to odbiłem się od ściany i dlatego też taki strach miałem przed tym. I mówię do niego, słuchaj, ja ci nic nie poradzę, ja nie jestem lekarzem, no, mogę popytać gdzieś tam dookoła, ale nie jestem lekarzem i jedynie co mogę dla ciebie zrobić, to mogę się modlić. I on był naprawdę mi wdzięczny za to, że to powiedziałem. Mówi, że właśnie tego chciał, nie? Tego chciał, żebym to powiedział. I modlę się o niego i chciałbym właśnie jeszcze kiedyś tam pójść do tego chłopaka. Ale wiecie co, jeszcze pokazał mi Bóg drugą osobę. Też wiele godzin spędziłem z nim na rozmowach i Bóg mi właśnie wtedy otworzył oczy i mówi, kolega miał problem w małżeństwie i pomyślałem, może zaproszę go właśnie na nasze małżeńskie tutaj, tą konferencję dla małżeństw. No ale to był strach, bo to jednak trzeba człowieka do kościoła zaprosić, nie? I bałem się, że zaraz będą obgadywać, że kleszczu próbuje ściągnąć ludzi do kościoła, nawracać ich na jakąś dziwną wiarę. Ale podjąłem to wyzwanie i kiedy rozmawiałem z nim, kiedy znowu mi się żalił, ja mu powiedziałem, słuchaj, ja ci nie mam jak pomóc, mogę ci doradzić tylko, żebyś był silny, ale mówię, że jest taka konferencja, w niej się będzie się odbywała i no warto, żebyś przyszedł na nią razem z żoną. I on powiedział, no jasne, tylko powiedz, gdzie, kiedy, ja od razu przychodzę. No i trzeba powiedzieć, że to w kościele, nie? No to wziąłem się na odwagę, mówię, no tylko wiesz, no to u nas w kościele tutaj, w tym, w którym jestem, w kościele zielonoświątkowym, nie ma problemu, ja potrzebuję pomocy, powiedz tylko kiedy, gdzie i przyjdę. I przyszedł tutaj ten chłopak i naprawdę powiem wam, że ostatnio napisał mi SMS-a i jak przeczytałem tego SMS-a po tym spotkaniu dla małżeństw, to po prostu czytałem go i ciarki mnie przechodziły, bo pisał jak człowiek nowonarodzony. Takie rzeczy, że ja bym takich rzeczy na takie rzeczy nie wpadł. I walczy ostro o żonę, o jego małżeństwo i to mi się cieszy. Z tego się naprawdę cieszę i naprawdę nie ma czego się bać, bo to, co my się boimy, to boimy się po prostu wstydu, ośmieszenia, tego, że będziemy obgadywani, a tak naprawdę ludzie są prześladowani na świecie i są mordowani, są... No naprawdę ciężkie rzeczy przychodzą. A my się takich prostych rzeczy boimy. A nie ma czego. I wiecie, i ja zrobiłem to samo, co ten chłopak na tym filmie. Nie jestem ekspertem od małżeństw. Mam krótkie małżeństwo. Za dużo nie przeżyłem, zbyt wiele nie przeżyłem. Nie przeżyłem takich rzeczy jak on. I po prostu co zrobiłem, to złapałem go i przywlokłem go w miejsce, gdzie ktoś mu może pomóc. I często my sobie właśnie mówimy, że ja się do tego nie nadaję. Tak myślałem o tym właśnie koledze, który ma chorego brata na raka, że ja się do tego nie nadaję. Nie mam przecież daru uzdrawiania, nie nadaję się po prostu, nie potrafię, nie pójdę po prostu, pomodlę się o tego chłopaka i nic się nie stanie. Ale właśnie Bóg mi to cały czas pokazuje i ryje mi w sercu, że jednak mam to robić. I wiecie, bardzo wielu ludzi w Biblii mamy takich przypadków, którzy mówią, że ja się nie nadaję do czegoś. Takim na przykład jest Mojżesz. Mojżesz nie nadawał się. Mojżesz się jąkał, nie był dobrym mówcą i po prostu miał pomocnika, który mówił za niego. Ale Bóg widział w nim to ochocze serce, że on chce iść i robić coś dla Boga i Bóg mu dał możliwość, dał mu pomocnika, który mówił za niego. I wiecie, ostatnio się dowiedziałem o jeszcze jednej osobie, która się nie nadawała do tego, żeby być mówcą. Jest to apostoł Paweł. I w drugim liście do Koryntian 10:10 tu jest mowa o tym, co ludzie mówili o Pawle. Bo powiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Zaszokowało mnie to. Apostoł Paweł, człowiek, który był prześladowcą chrześcijan, który łapał chrześcijan za to, że wierzą w Jezusa i który po jego kazaniach tak wielu ludzi wierzyło w Jezusa, tak wielkie cuda czynił, a on się nie nadawał do tej służby. Tak ludzie, tak ludzie o nim mówili. Jego mowa do niczego. Zastanowiło mnie to słowo, jak mowa może być jego do niczego. Ja sobie wyobrażałem, że to Paweł musiał być dobrym mówcą, musiał znać jakieś techniki, jak przyciągnąć uwagę, jak to robić, żeby ludzie słuchali. A tu takie słowa. I sprawdziłem, jak w oryginale, co to słowo, to do niczego, co to oznacza. I z greckiego słowa oznacza to oglądany z pogardą, bez znaczenia żadna. Jego mowa była oglądana z pogardą, bez znaczenia była żadna. To mnie zaszokowało. I widzicie, jak może człowiek sobie myśleć, że ten człowiek się do tego nie nadaje, ale jak widzimy, apostoł Paweł miał serce dla Jezusa, miał serce oddane Jemu i robił to, czego Bóg od niego oczekiwał. Pytał go, gdzie ma iść, on szedł w to miejsce i działy się cuda. I wiecie, ja też myślałem, ja też uważam, że się nie nadaję do tego, żeby głosić wam słowo, bo zacinam się bardzo często, gdzieś tam się zająknę, przekręcę coś, ale Bóg mi wiele razy pokazywał, że mam to robić. I wiecie, też kiedy kolega tutaj przyszedł na to spotkanie dla małżeństw, chciałem, żeby Zbyszek przekazał jemu te rzeczy, które są najważniejsze, żeby za dużo tam o Bogu nie było. Ja mu wcześniej dałem też nagranie, żeby sprawdził, co to jest i tak patrzę, no tam on bez przerwy o tym Bogu gada. Jestem myślę, no zaraz ci chłopak zrazi i nie przyjdzie. No ale dałem mu to i naprawdę słuchał i był pod wrażeniem tego. Jego żona to kilka razy słuchała i się pytam, i jak? No super, no super, a już tak sobie myślę, no tam tyle o Bogu mówili, a on mówi super, to tylko się cieszyć. No i w końcu przyszedł tutaj, no i oczywiście Zbyszek zaczął i tak ostro zaczął z Ewangelią. Od razu Ewangelię, nic tam o małżeństwie, o relacji między sobą, tylko Ewangelia, Ewangelia. I tak sobie siedziałem jak na szpilkach, żeby tylko on mi nie wyszedł, tylko żeby on stąd nie wyszedł. Ale naprawdę dało to wielki efekt i zawstydziłem się. Możecie o mnie myśleć różne rzeczy, ale naprawdę się zawstydziłem, bo my się tak boimy. Jakby to przekazać tą Ewangelię tak delikatnie, żeby człowieka nie zrazić, żeby od razu nie uciekł. A to właśnie po prostu trzeba. Po prostu trzeba konkrety. Im więcej konkretów przekażemy, tym więcej w jego sercu zostanie i lepszy efekt będzie. Jak będziemy tak głaskać po główce, to nic to nie da. I wiecie, to czego Bóg od nas oczekuje, to, że mamy się wstawić do służby dla Niego, że mamy się wstawić, a On będzie działał przez nas. Ja przepraszam, muszę się napić, bo jak patrzycie, się człowiek stresuje. Mamy po prostu iść i tam, gdzie jesteśmy, szukać tych rannych, szukać tych, którzy potrzebują pomocy. I właśnie, kiedy zapytałem Boga, Boże, powiedz mi, co mam robić, gdzie mam robić, to Bóg mi pokazał konkretne osoby. Tak jakby ktoś mnie walnął w tył głowy i powiedział, no nie widziałeś? Przecież cały czas miałeś ich pod nosem, a ty tego nie widziałeś. No ale nie zawsze są takie sytuacje, kiedy możemy po prostu wziąć tego człowieka i przywlec w miejsce, gdzie ktoś mu pomoże, bo czasem są takie rzeczy, że musimy sami zadziałać. Czasem my możemy stanąć gdzieś tam, mamy ewangelizację i pójdziemy wśród ludzi i będziemy musieli zwiastować im Ewangelię i może się trafić taka osoba, że będzie chora, że będzie potrzebowała pomocy. I my im będziemy zwiastować Jezusa, będziemy zwiastować, że Jezus jest lekarzem, że Jezus jest pocieszycielem i tak dalej, i tak dalej. I oni będą oczekiwać, żebyśmy coś zrobili. I to, co możemy zrobić, to możemy się modlić. Ale my się nie nadajemy, tak sobie myślimy, że się nie nadajemy do tego, bo nie mam daru uzdrawiania, Bóg mnie w to nie wyposażył. I Słowo Boże mówi nam na ten temat coś. Wiecie, kiedy uczniowie byli z Jezusem, oni szli i modlili się o ludzi, wyganiali demony, Ale oni nie mieli Ducha Świętego. Oni nie mieli jeszcze Ducha Świętego. Duch Święty jeszcze nie był im dany. Oni po prostu szli i w imię Jezusa, w Jego imię, w autorytecie Jezusa robili te rzeczy. I my tak samo. My nie potrzebujemy konkretnie daru uzdrawiania, tylko potrzebujemy naszą wiarę. Potrzebujemy imienia Jezusa i w Jego imię powinniśmy właśnie modlić się o te rzeczy. I wiecie, my w tych czasach, w których żyjemy, bardzo spłaszczyliśmy imię Jezus. Bardzo spłaszczyliśmy to, kim Jezus dla nas jest. Teraz idziemy do sklepu i nieraz się słyszy, jak kobieta gdzieś tam krzyknie, no nie tylko kobieta, ale o Jezu, jaka fajna torebka, o Jezu, stało to czy tamto. Używamy imienia Jezusa, nie znając Jego wartości. A w drugim Filipian 9, do 10 czytamy tak. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zginały się wszelkie kolana na niebie i na ziemi i pod ziemią. Czy nasze kolana gną się na imię Jezus? Czy my znamy wartość imienia Jezus? Czy wiemy, jak wielką moc niesie to imię? Wiecie, Żydzi nie wypowiadali imienia Jahwe. Mieli zakaz wypowiadania, było to święte imię, którego nie mogli wypowiadać. I kiedy przepisywano Biblię, redagowano ze starohebrajskiego na hebrajski, to imię Jahwe zakodowali tak jakby, dodając tam takie znaczki, dlatego imię, można było odczytać jako Jehowa. Stąd też wzięli się Świadkowie Jehowy. Dla nich to było tak ważne, żeby nie wypowiadać tego imienia, bo było tak potężne, imię Jahwe było tak potężne, że aż musieli to zakodować, żeby poganie nie czytali tego imienia, żeby nie wypowiadali go, bo było tak dla nich ważne. Czy dla nas imię Jezus, czy dla nas wiara w Jezusa jest tak ważna, że kiedy będziemy zwiastować Jego imię, czy wierzymy w to, że ludziom będą mogły się ugiąć kolana, że padną przed Jezusem i oddają swoje życie Jemu. Musimy zastanowić się nad tym, jak ważne jest dla Ciebie imię Jezus, jakie znaczenie niesie dla Ciebie imię Jezus. A Jezus powiedział w Mateusza 16:17, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli w imieniu moim. Uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A Pan Jezus do nich powiedział, a gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. I wcale nie musimy czekać na to, aż Bóg wyleje swojego ducha i będziemy mieli dary uzdrawiania. Ważne jest to, żebyśmy wierzyli w imię Jezusa. Czy są tutaj jacyś ludzie, którzy wierzą w imię Jezus? Jest ktoś taki? Są. Czy wierzycie, że kiedy wejdziemy na miasto, to ludzie będą uzdrawiani? Czy wierzycie w to? Czy wierzycie w potęgę imienia Jezus, że pójdziecie na miasto, będziecie się modlić i będą ludzie uzdrawiani? Czy to wierzycie? To wstańcie i idziemy na miasto. Może nie dzisiaj, ale to podoba mi się, bo parę osób już się podniosło. Wykorzystamy to, na pewno wykorzystamy. Ale o to chodzi. My jesteśmy ludźmi wierzącymi. Stoimy przed Bogiem, oddajemy Mu chwałę. On powiedział, idźcie w imieniu moim, róbcie te rzeczy, a będą się działy cuda. To nie jest żadna skomplikowana rzecz. I wiecie, chcę wam jeszcze powiedzieć o jednym przykładzie. Ja się nauczyłem czegoś od mojej córki i chcę wam coś pokazać. To nie jest to, co miałem, ale Bóg potrafi używać też wiary. My musimy przez naszą wiarę, Szymek, sobie pozwolę od ciebie coś zabrać. Musimy używać naszej wiary, musimy wzbudzać w ludziach wiarę. I wiecie, to nie są te rzeczy, które mam na myśli, ale są podobne. Czy wierzycie, że przez te rzeczy, że te rzeczy mogą się przyczynić do tego, że ludzie będą uzdrawiani? No teraz to już przesadziłeś, co? Ale powiem wam właśnie historię. Bóg oczekuje od nas, kiedy będziemy szli do ludzi, żebyśmy wzbudzali w nich wiarę. I wiarę można wzbudzić w różny sposób. Kiedy czytamy Ewangelię, kiedy czytamy listy, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, tam działy się różne rzeczy, które były nowością, a działy się cuda. I wiecie, ja się właśnie nauczyłem czegoś od mojej córki Natalki. Mam taki zwyczaj, że siadam z nią wieczorem i opowiadam jej historię biblijną. Ona uwielbia i zawsze muszę powiedzieć jej o Jezusie, muszę zawsze powiedzieć, nie ma opcji, bo już też mi się historie niektóre kończą i już sobie myślę, co ja mam jej jeszcze powiedzieć. No ale zawsze musi być o Jezusie i gdzieś tam Stary Testament próbuję gdzieś tam jej wdrożyć, no ale o Jezusie musi być, bo Jezus jest jej super bohaterem. I wiecie, pewnego razu była chora. Gdzieś tam miała infekcję dróg moczowych, miała gdzieś zapalenie pęcherza i to tak się nasilało, ale jeden wieczór był szczególnie ciężki, że każde sikanie było dla niej bardzo trudne, bolesne i aż piszczała z bólu. I poszedłem kiedyś właśnie ją wieczorem usypiać, powiedziałem jej, że się pomodlimy, że Pan Bóg cię uzdrowi, no ale musiałem jeszcze opowiedzieć jej historię. No i opowiedziałem jej historię o Mojżeszu. I opowiedziałem o Mojżeszu, o tym właśnie, jak Mojżesz uzdrawiał. I miałem taki patyczek podobny do tego. I mówię, pokazywałem jej, mówię Natalko właśnie, że Mojżesz poszedł, uderzył w ziemię, uderzył w skałę i ze skały trysnęła woda, że Bóg wyposażał ich. I cały czas opowiadałem o tej lasce, że on uderzał tą laską. I Natalka właśnie chciała się później modlić o uzdrowienie. I tak patrzę właśnie na ten kijek, leżał na środku pokoju i mówię, Natalko, tak zaryzykowałem sobie, myślę, zobaczymy, co będzie. I wziąłem ten kijek, mówię, Natalko, my tu też taki mamy kijek, to wyobraź sobie, że to jest laska Mojżesza i możemy tą laską sprawić, że Bóg tą laską sprawi, że cię uzdrowi. I ona powiedziała, że tak, że ona chce. No i położyłem jej właśnie ten kijek na brzuchu i pomodliliśmy się w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby ona była zdrowa. I położyła się spać. I na drugi dzień stała i no mnie ciekawość zżarała. Więc się pytam, mówię, chodź Natalko od razu sikać i mówię, i jak tam? I oddała mocz i się pytam, i jak Natalko? No nie boli, jestem zdrowa. I to dla mnie było niesamowite, że dziecko ma taką wiarę. Ja nie dowierzałem, nie? Ja sobie myślę, to jest taka historia, to opowiem jej historię i wykorzystam, leży taki rekwizyt, no to wykorzystam to. Ale to nie była pojedyncza sytuacja. Innym razem też znowu miała problem z pęcherzem i może tak, najpierw była inna sytuacja, że Paulinka była chora i Lila była chora. I naprawdę bardzo się źle czuły. I ja opowiadałem jej akurat historię o Piotrze, jak szedł, jak jego cień uzdrawiał ludzi, jak właśnie brali chustkę, wziąłem właśnie chustkę i mówię, że brali chustkę, dawali ją Piotrowi i później szli do chorych i modlili się o uzdrowienie i ludzie byli uzdrawiani. I właśnie wziąłem tą chustkę i mówię, Natalko, mamusia jest chora, Lila jest chora, że możemy się pomodlić o to, żeby, bo ona chciała pójść, położyć ręce na nich i się pomodlić, ale one spały już, więc właśnie wpadłem na pomysł z tą chustką i mówię, możemy położyć ręce na tą chustkę, pomodlimy się, a później tatuś pójdzie i w imieniu Jezusa Chrystusa powie, żeby mamusia była zdrowa, żeby Lila była zdrowa. I poszedłem, dziewczynki spały, Paulinka jeszcze nie spała, gdzieś tam jeszcze próbowała zasnąć i wziąłem tą chustkę, położyłem jej na głowie i mówię, w imieniu Jezusa Chrystusa bądź zdrowa. Tam je wyśmiała, ale położyłem później ją na Lili i tak samo powiedziałem, w imieniu Jezusa Chrystusa, Lila, bądź zdrowa. I wiecie, kiedy rano wstaliśmy, przeoczyłbym jedną rzecz. O 3 w nocy Natalka przyszła do mnie i mnie budzi, szarpie mnie, tatuś. Ja się mówię, co znowu Natalka, co się stało? No, a mamusia już jest zdrowa, Lila już jest zdrowa, bo ja nie wiem, czy one są zdrowe, czy nie. No mówię, to rano się przekonamy, położyłem ją spać, I rano też znowu szybko wstała. Możemy już iść do mamusi, do Lilusi? Mówię, poczekaj, jeszcze dziewczynki śpią. Wstały dziewczyny i zapytałem się właśnie, jak się czujecie. Lila nie odpowiedziała, ale widziałem po niej, że jest zdrowa, że już nic ją nie bolało. Miała bardzo spokojną noc, gdzie stawała co godzinę. Miała bardzo spokojną noc, stała tylko dwa razy. A Paulinka też czuła się dużo lepiej. Nie była całkiem zdrowa, ale czuła się dużo lepiej. A to za to, że się wyśmiała pewnie. I drugą sytuację miałem właśnie podobną i to już sama Natalka mi powiedziała. Tatusiu, znowu mnie boli pęcherz. Czy możemy wziąć chustkę i pomodlić się o to, żebym była zdrowa? No i wzięliśmy tą chustkę i znowu Natalka była uzdrowiona. I wiecie, to nie są magiczne rzeczy, które gdzieś tam stworzą, czynią cuda, tylko to jest narzędzie, które można wykorzystać do tego, żeby wzbudzić wiarę. Ja jej opowiadałem historię o Jezusie. Może tak, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 16 rozdział, 20 werset. Czytamy tam tak, że a przez wiarę Jezus... To nie to. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły. Oni zaś poszli i wszędzie kazali. Mówili o Jezusie, który ma moc, który, tak jak moja Natalka uważa, jest super bohaterem i który może wszystko zrobić, który może czynić cuda. Oni opowiadali o Jezusie, byli świadkami Jezusa i my tak samo, ludzie wierzący, jesteśmy Jego świadkami. Jesteśmy świadkami Jego mocy, tego, co potrafi robić. I Bóg będzie potwierdzał nasze słowa. Jeżeli, jak ja powiedziałem Natalce, że Jezus może ją uzdrowić, Jezus robił takie rzeczy, że Piotr robił takie rzeczy w imię Jezusa, przez te rekwizyty ona uwierzyła w to i była zdrowa. I to mi pokazuje kilka rzeczy. Właśnie przekonanie w imię Jezusa, wartość tego imienia, wartość Jezusa, to ma znaczenie właśnie, bo to wzbudza naszą wiarę i potrzebne jest właśnie wzbudzenie wiary. Kiedy zwiastujemy ludziom Ewangelię, kiedy mówimy ludziom o Jezusie, musimy wzbudzić w nich wiarę przez świadectwo dane przez nas o Nim. I wiecie, co też zauważyłem, że Natalka decydowała się, że uzdrowienie będzie. To nie było takie, że tatuś powiedział, że będzie zdrowa, jak się pomodli, no to tak będzie. I ona w to wierzyła. Nie było żadnej innej opcji. Jeżeli my będziemy tak wierzyć w to, że Jezus potrafi uzdrowić, że kiedy położę ręce na kogoś, to ludzie będą uzdrawiani. Jeżeli ja w to będę wierzył, jeżeli tak do tego będę podchodził i jeżeli zdecyduję, że będę się modlił, a człowiek będzie uzdrowiony, to będzie się działo. Uczmy się od dzieci. Natalka mnie tego nauczyła i jestem wdzięczny Bogu za dzieci właśnie, że możemy się od nich uczyć. I właśnie chcę jeszcze wrócić do tego filmu. Co zrobił ten chłopak? Najpierw zapytał Boga, co ma robić. I my mamy to zrobić. Właśnie mamy zapytać Boga, co mam robić. Jest ewangelizacja. Są potrzebni naprawdę ludzie. Jesteście wy wszyscy potrzebni. To nie jest ewangelizacja młodzieży, grupy liderskiej, ale to jest ewangelizacja nasza. To jest ewangelizacja Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus chce, żebyśmy poszli na miasto i w imieniu Jego uzdrawiali ludzi, żebyśmy w imieniu Jego przyprowadzali ich. Jezus oczekuje od nas, że będziemy iść, czynić uczniami, chrzcić w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego, uczyć, przestrzegać wszystkiego, co przykazał, a On obiecał, że będzie z nami. On obiecał, że będzie potwierdzał nasze słowa przez znaki i cuda. To nie my będziemy czynili cuda, tylko Jezus będzie to robił przez sam od siebie. My mamy tylko być świadkami, a On będzie potwierdzał to. I ten człowiek to robił właśnie. On zapytał Boga, poszedł, odnalazł osobę, która potrzebowała pomocy i oddawał te ranne osoby oddawał lekarzom, którzy czekali gdzieś tam na dole. Ci ludzie zabierali, tych dwóch ludzi, którzy czekali na dole, zabierali ich, wkładali na samochód, a oni jechali do lekarzy. I tego Bóg od nas oczekuje, że nie tylko na ewangelizacji, ale codziennie, tam gdzie jesteś, rozejrzyj się po ludziach, rozejrzyj się, kto potrzebuje pomocy, zapytaj Boga, co masz zrobić, a On ci odpowie. Wiecie, ja nie wiedziałem w tych sytuacjach z tym kolegą, co ja mam zrobić. Byłem zaślepiony, po prostu chciałem dać tam mu jakąś dobrą radę, ale Bóg mi otworzył oczy, powiedział, jest taka konferencja, zaproś go na tą konferencję. I wiecie, dzisiaj od jakiegoś czasu mamy codziennie, modlimy się o ewangelizację. Codziennie przychodzimy tutaj o 19:30, przychodzimy, modlimy się i walczymy o ewangelizację. I fajnie, że jest dzisiaj środa, jest nas dzisiaj więcej. Jeżeli chcesz walczyć o ewangelizację, to chciałbym, żebyś został. Jeżeli nie chcesz, możesz iść do domu, ale warto walczyć razem. Chciałbym, żebyśmy powstali. I żeby każdy z nas spojrzał w swoje serce i spojrzał na Boga, spójrzcie najpierw w swoje serce, jak ważnym jest dla ciebie imię Jezus. Jak warte jest dla ciebie imię Jego, jak warte jest dla ciebie poświęcenie dla Niego. Ten chłopak poszedł w ogień i mimo wszystko, mimo strachu poszedł i robił to, co Bóg od nas oczekuje. I teraz my stoimy przed tą ewangelizacją. I możesz się bać, możesz zostać w domu przez te 3 dni, możesz zostać tam i nie robić nic, ale możesz przyjść i świadczyć ludziom o Jezusie. I chciałbym, żebyśmy teraz pomodlili się o to właśnie, żebyśmy poznali wartość Jego imienia, żebyśmy modlili się o ewangelizację, żebyśmy modlili się o wyposażenie nas w dary Ducha Świętego, żebyśmy modlili się o to, o wiarę, którą nam jest potrzebną, żebyśmy poszli i robili to, czego Bóg od nas oczekuje. Kochany Ojcze, tak bardzo dziękuję Ci za to, że Ty jesteś z nami, Boże, za to, że Ty błogosławisz, Boże, że Ty dotykasz się, Panie, że Twoje imię, Panie, możemy mieć wyryte na sercach, Panie, ale nie chcemy mieć tylko wyryte, Panie, ale chcemy, żeby to imię było na naszych ustach, Panie, żebyśmy mówili o Tobie, Panie, żebyśmy w Twoim imieniu przywoływali, Panie, Ciebie, żebyśmy przywoływali Twoją moc, Panie. Chcemy świadczyć ludziom, Panie, o Tobie. Chcemy, żebyś Ty dotykał się, Panie, żebyś Ty troszczył się, Boże, żebyś Ty nie pozwolił, żebyśmy żyli w grzechu, Panie, ale żebyśmy mogli, Panie, żyć w Twojej łasce, Panie, a nie tylko my, ale ludzie, którzy będą postawieni na naszej drodze, Boże. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty jesteś Królem moim. Dzięki Ci, Panie, za to, że Ty błogosławisz. Dzięki Ci, Ojcze. Dzięki Ci, Panie. Chwała Cię, wywyższam, Boże. Uwielbiam Cię, Boże. Nabożeństwo się zakończyło, ale teraz mamy właśnie czas modlitwy i oddawajmy Bogu chwałę. Kiedy uczniowie się spotykali do dnia Pięćdziesiątnicy, uwielbiali imię Boga. Jeżeli kochasz Boga, jeżeli warte jest dla Ciebie Jego imię, jeżeli Jezus ma wartość dla Ciebie, oddaj Mu chwałę. Nie siedź w miejscu, jeżeli nie masz czasu, nie musisz tutaj być, ale teraz Bóg oczekuje Twojej chwały. Bóg oczekuje, żebyś Go uwielbił, żebyś oddał Mu chwałę. Oddajmy Mu chwałę.